Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by twoje pieniądze pracowały dla ciebie.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Posłuchaj merytorycznych dyskusji na najwyższym poziomie z ekspertami w swoich dziedzinach podczas kongresu Zero 2026. Kup bilet na goingup.pl.
400 stron od najlepszych autorów i plakat z terminarzem mundialu. Zamów na magazyn.zero.pl.
Dzień dobry, jak w każdy piątek po godzinie 14 zaczynamy w Kanale Zero i w Telewizji Zero. Program Zero Dyskusji, dzisiaj w następującym składzie. Arleta Bojke, po raz pierwszy w tym formacie, tym bardziej się cieszymy.
Cześć, Arleto. Dzień dobry. Hurra!
Igor Zalewski.
Ja się trochę stresuję, bo mnie ze strefy komfortu trochę wyciągnęli.
Dzień dobry.
Absolutnie nie ma czym się stresować. Grzegorz Sroczyński. Dzień cześć, Grzeszku. Przez pierwszą godzinę to my będziemy rozmawiać na najbardziej palące polityczne tematy. O pakcie migracyjnym powiemy, o tym, co dzieje się w Krakowie przed wyborami, przyspieszonymi wyborami prezydenckimi. No, także porozmawiamy trochę o mediach publicznych i o relacjach Polski 2050 z Platformą Obywatelską czy z rządzącą koalicją tak szerzej. O Leszku Kraskowskim, który jest w areszcie od kilku dni, też dzisiaj będziemy rozmawiać i o przyspieszeniu rozliczeń, bo tego oczekuje od ministrów Jan Grabiec w specjalnie wysłanym do nich liście. Zaczniemy od paktu migracyjnego. Może jeszcze zacznę od apelu o łapki w górę, bo one oczywiście przydadzą się, żeby ta transmisja była bardziej widoczna. Telewidzowie tego zrobić nie mogą, mogą nam pomachać, co też będzie bardzo sympatyczne. Ci, którzy oglądają nas przez YouTube, to te łapki zrobią robotę, tak. Więc z góry za nie bardzo.
Te łapki w górę.
Dziękujemy.
Hände hoch.
Pakt migracyjny. Bardzo dużo się o tym pakcie mówiło. Dzisiaj wchodzi pakt migracyjny w życie. Temat politycznie też już przepracowany na wszystkie strony. Tyle było burz, awantur wokół tego.
A nie macie wrażenia, że już...
Dzisiaj wchodzi w życie i jest prawie, że cicho. Arleta.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że jest aż tak przepracowany, że już nikt się nim nie interesuje w momencie, w którym rzeczywiście wchodzi w życie. Takie mam wrażenie, że został tak rozmyty. Ten temat został tak rozmydlony. Zwolnieni, niezwolnieni, wyjątkowo, warunkowo, na rok, coś się zmieni, nic się nie zmieni. Czyli tak tradycyjnie, ja w ogóle takie mam wrażenie, że jeśli chodzi o unijne projekty, to jak kiedyś się wczytywałam w projekt unijnego budżetu, to miałam wrażenie, że to jest napisane dokładnie tak, żeby nikt nie mógł nic z tego zrozumieć. I trochę tak z tymi unijnymi projektami mam wrażenie, że jest, że teraz z tym projektem, znaczy już nie projektem, z tym paktem migracyjnym, to jest podobnie, że na końcu to każdy polityk sobie z tego paktu wyciąga to, co chce i tym macha, A co tam jest naprawdę, to już wszyscy przestali sobie zadawać pytanie i dopóki nie będzie jakiegoś problemu na ulicach realnie, to nikt się tym interesować nie będzie.
To zwolnienie Polski faktycznie ono...
Jest na rok.
Jest na rok, ale na rok od grudnia 2025 roku, więc pół roku nam jeszcze tego zwolnienia zostało, potem kolejna decyzja. Igor, dlaczego tak to, cicho znaczy, jest u paktu migracyjnego?
Znaczy to jest tak, że cicho jest w Polsce na razie, natomiast w Europie to jest no, wielki temat, dlatego...
Ty się przyglądasz w ostatnim czasie mocno twoje filmy na Kanal Zero, m.in. o Belfaście.
No wejście paktu migracyjnego w życie nałożyło się na to, co się dzieje w Belfaście i już nie tylko w Belfaście, trzeba powiedzieć, bo te protesty w Belfaście po tej próbie zabójstwa przez tego Sudańczyka, no rozlały się po Irlandii Północnej, dotarły do Dublina, czyli już do Irlandii. Miały miejsce też w Szkocji, w Glasgow, w Edynburgu, w Southampton, gdzie Southampton żyje z kolei sprawą Henry'ego Nowaka. I no, protestów nie ma, ale jest dużo takich politycznych, ważnych wystąpień w Europie, no przede wszystkim we Francji, gdzie właśnie dzień wejścia paktu migracyjnego w życie stał się taką okazją do tego, żeby i Marie Le Pen, i Jordan Bardella organizowali konferencje prasowe. Le Pen już zapowiedziała, że jeżeli tylko oni zdobędą władzę, to w przyszłym roku może nastąpić. Bardella może, ma wielkie szanse, żeby wygrać wybory prezydenckie. To natychmiast organizują wielkie referendum, które ma ukrycić politykę migracyjną. Bardella proponuje wiele rzeczy, które mają utrudnić dostępstwo do obywatelstwa francuskiego. Także to jest problem numer jeden dla Europy, absolutnie w tej chwili. Temat migracji, temat zahamowania migracji, to jest coś, czym Europejczycy żyją znacznie bardziej, bo mają z tym znacznie większy problem niż my. Dla nas to jest jednak w dużej mierze abstrakcja. My raczej mówimy, my nie chcemy mieć tak jak oni, czyli róbmy wszystko, żeby nie, u nas nie było tak jak w tej zachodniej Europie, do której kiedyś aspirowaliśmy, a nagle się okazuje, że są tutaj u nas rzeczy lepsze niż w zachodniej Europie.
Tylko, zaraz ktoś oddaje głos, tylko dopowiem dwa zdania, że tylko to jest, my mamy jeszcze to pół roku, ale w interesie tych państw, Włochy, Francja, no Wielka Brytania nie jest objęta paktem migracyjnym siłą rzeczy.
Ale mimo, Irlandia już tak.
Tak, ale Irlandia już tak. W ich interesie leży to, żeby działał ten mechanizm relokacji, czyli żeby ci migranci do nas trafiali. A my tracimy ten argument, że my tutaj mamy problem z naszą wschodnią granicą, bo na tej wschodniej granicy ostatnio jest spokojnie. I obawiam się, że po pół roku jakby przedłużanie tego naszego zwolnienia może być trudne i presja będzie ze strony państw zachodu bardzo duża, żebyśmy jednak migrantów u siebie przyjmowali w ramach tego mechanizmu solidarności i wtedy to zacznie być znowu temat u nas.
No to bardziej, że obywatelach Ukrainy będzie wtedy można powiedzieć, że to są ludzie, którzy no, jakoś sobie pewnie poradzili, pracują najczęściej, funkcjonują już na takich normalnych warunkach w naszym kraju, a nie jako uchodźcy wymagający szczególnego opieki. Wsparcia, bo i ta opieka też w kolejnych obszarach była
będzie wygaszana.
Mocno ograniczana. Grzesiek.
Ja myślę, że to przedłużenie w przyszłym roku jednak będzie o kolejny rok, ponieważ są wybory i myślę, że...
Bruksela pomoże komu trzeba.
Ale to nawet bez jakichś takich przesadnych, wiesz, złośliwości. No tak to działa, to jest przecież też polityka. I gdyby Tuskowi nie udało się w roku wyborczym takiej rzeczy załatwić, no to by naprawdę znaczyło, że już jest z Tuskiem. No,
to byłoby paliwo dla prawicy, prawda? Znaczy, gdyby oni tutaj...
Dla fali faszyzmu i nazizmu w Polsce. Natomiast to, co Arleta, ty powiedziałaś, jest no, kluczowe. To znaczy pakt migracyjny jest po to, żeby kraje, które są jak Włosi, Francja, które są pod większą presją migracyjną, to znaczy żeby politycy w tych krajach mogli mówić swoim wyborcom, słuchajcie, jest pakt i część tych ludzi będzie trafiać do innych państw. One się z tym ciężarem wezmą na siebie część tego ciężaru. W związku z tym prawica często liczy, że taka prawicowa międzynarodówka powstanie w krajach Unii, AfD, prawda, Le Pen i tak dalej. I że tu będzie jakiś wspólny interes. Nie będzie wspólnego interesu, ponieważ ich interesem jest, żebyśmy my brali. Naszym z kolei interesem jest, żeby nie brać i tak dalej. Więc nie jest, a już jak AfD by rządziła w Niemczech, to przecież oni to zapowiadają. No to przecież my mielibyśmy to co Merz ukrócił, to znaczy to odwożenie radiowozami, przerzucanie ludzi. Teraz tego nie ma, ale rzeczywiście to byli ludzie, którzy przeszli przez polską granicę i przejechali i tam się znaleźli.
Bo teraz mamy kontrolę przywrócone częściowo na naszej granicy.
Tak, mamy kontrolę przywrócone. Znaczy, gdyby w Niemczech rządziła AfD, no to by ten proceder był, myślę, jeszcze intensywniejszy. Czyli no, po prostu chcę powiedzieć, że w sprawie migracji
kończy się
solidarność prawicowej międzynarodówki i nie tylko w tej sprawie zresztą.
Igor, coś powiedzieć?
Dwie kwestie, tak. No, pierwsza jest taka, że pakt migracyjny został zawarty w jednak troszkę innych realiach, bo one się cały czas zmieniają. Na przykład istotnym elementem zmieniającym rzeczywistość w tej kwestii jest decyzja premiera, znaczy rządu hiszpańskiego, który zalegalizował pobyt 500 000 migrantów u siebie w kraju.
Ale to jest absolutnie wyjątkowe. To jest jedyne...
To prawda, ale to 500 000 migrantów może się swobodnie poruszać legalnie po strefie Schengen, tak? Znaczy, i to jest no, rzecz, od której nie można abstrahować. A druga rzecz jest taka, że moim zdaniem to, co się dzieje w Belfaście, to będzie zachęta dla ludzi, bo już nie chcę mówić tam ekstremistów i tak dalej, żeby odstraszać migrantów od swoich państw na swój sposób. To znaczy, jeżeli władze krajowe nie są w stanie tego robić, to my pokażemy migrantom, że my ich tutaj nie chcemy. I to jest scenariusz bardzo prawdopodobny i co więcej, to jest działanie skuteczne, bo z tego Belfastu już się wynoszą po prostu migranci. Wyjeżdżają, bo tam czują się zagrożeni i po prostu może nastąpić taki wyścig eskalacyjny, żeby odstraszyć od mojego kraju, tak? Tutaj pobijemy dwóch czy trzech imigrantów, podpalimy jakiś dom, no to oni się między sobą dogadają i wiedzą, że tutaj do kraju A czy do kraju B nie warto przyjeżdżać, bo tutaj ich biją. I ja się obawiam takiego scenariusza.
Tutaj jeszcze mówisz o tych zmieniających się realiach, no bo te przepisy nie nadążają za tymi realiami, no powiedzmy sobie szczerze.
Za premierem Hiszpanii. 2020 też. Rok to był czas, kiedy pakt migracyjny został przedstawiony, czyli tak, 6 lat temu.
Ale uchwalono ostatecznie w 2023 i 2024, tak.
To tak jak mówisz, że Ukraińcy, którzy są na terenie Polski, no to w większości przypadków, którzy zostali, no to pracują, starają się o kartę stałego pobytu. Trudno ich traktować jako tę presję migracyjną taką bardzo aktualną, a z kolei na tej granicy z Białorusią też się uspokoiło, bo z jakiegoś powodu jednak Aleksandr Łukaszenka z Władimirem Putinem chwilowo mają inne plany, więc to jest z jednej strony dla nas, wytrąca nam ten argument z ręki tej presji migracyjnej, którą my mamy na wschodniej granicy, ale z drugiej strony Niemcom też wytrąca to argument z ręki, że to przez naszą granicę do nich przejeżdżają ci migranci, a propos tych powrotów i tego odwożenia radiowozami emigrantów z powrotem na terytorium Polski. Więc myślę, że tu będzie dużo jeszcze batalii politycznych, ale pewnie masz rację, że rzeczywiście w roku wyborczym trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś taką krzywdę zrobił polskiemu premierowi, bo to jest temat w Polsce mimo wszystko, ten strach przed, nawet oglądając te obrazki z Belfastu, nawet patrząc po wyświetleniach filmów, czy ta sytuacja z tym Henrym Nowakiem, która no w ogóle zaczęła żyć pół roku w ogóle po tym zabójstwie, tak? Ale jak się okazało, że jednak wystarczyło, że ktoś o niebiałym kolorze skóry powiedział, że został napadnięty na tle rasowym i to był argument koronny dla policji, żeby zająć się tym drugim, nie? No to, bo to do tego to się sprowadza. I że tego my się boimy. Ja przynajmniej widzę w społeczeństwie bardzo duży strach przed tą innością, której mogłoby być u nas więcej.
To teraz mówiłaś, że ten temat będzie jeszcze pewnie przedmiotem niejednej politycznej batalii. To teraz o tej politycznej batalii, która będzie kluczową w najbliższych 3 miesiącach, czyli o walce o Kraków. Porozmawiamy. Zobaczmy teraz krótki materiał.
Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa.
Za każdym razem słyszałem dokładnie to samo, co pani przed chwilą powiedziała. Ja tam nie jestem taka partyjna, bo dla mnie moją partią jest Kraków i przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła.
Pan premier powiedział o tej długoletniej naszej współpracy, ale muszę przyznać, że ten początek Monika, no wow. Naprawdę widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
No, ci najbardziej złośliwi wytykali przede wszystkim to, że kandydatka na prezydenta Krakowa została przedstawiona w Warszawie, w ogrodach kancelarii premiera, tak? To chyba rzecz się działa, tam czasem konferencje prasowe jakieś są organizowane. Duży błąd?
Tak.
Arleta?
Ja uważam, że bardzo duży.
Tak
że
szkolny, to było najgorsze, jak można było na to nie wpaść?
Najgorsze, co można było zrobić. I przy tym wszystkim to takie jest wciąż wyobrażenie, że ten uścisk dłoni premiera Tuska, jak zdjęcia z Wałęsą w latach 90., to jest gwarancja wygranej. A ja mam wrażenie, że to działa zupełnie odwrotnie i lepiej by było, gdyby ona wystąpiła bez Tuska.
Tak, to ktoś...
Grzegorz?
Znaczy, ja bym powiedział, że to jest błąd, który dużo mówi o stanie Koalicji Obywatelskiej, stanie też trochę premiera, bo to pokazuje, że albo oni nikogo nie słuchają, w sensie, no, to jest naprawdę kulawy... Dobrze, cofam, bo to ten PR-owiec, średnio przytomny PR-owiec wpadłby na pomysł, że no przepraszam bardzo, jedziemy do Krakowa z tym interesem, prawda? A jak nie możemy dzisiaj, to poczekajmy 3 dni i zróbmy to w Krakowie. Znaczy, to jest fatalny obrazek. To jest fatalny obrazek, który zaciąży na całej kampanii.
Ale czy naprawdę był potrzebny obrazek pani Piątkowskiej z
Donaldem
Tuskiem?
Nie był potrzebny obrazek pani Piątkowskiej z Donaldem Tuskiem, ponieważ w tej chwili Koalicja Obywatelska w Krakowie jest partią przegrywów i raczej należałoby postawić, znaczy krążył pomysł z Rafałem Sonikiem, prawda? I no, on się w końcu nie zdecydował.
Ale dlatego przede wszystkim, że rodzinna sytuacja, tak? I tak. Oczekiwanie na dziecko sprawiło, że nie chce się ładować w aż tak pracochłonne zajęcie.
Tak, natomiast to jeszcze jedną rzecz pokazuje, to, że to się odbyło w ogrodach kancelarii premiera, przemieszanie publicznego z partyjnym. No po prostu nie robi się takich rzeczy. PiS byłby też ślepy, gdyby nie wykorzystał tego. Natomiast to też pokazuje, że wydaje mi się, że Platforma, chociaż to jest dziwne, odpuszcza to sobie. No bo jeżeli ci naprawdę na czymś zależy i naprawdę chcesz wygrać, to nie robisz takich kiksów na samym początku, tylko jednak no, przygotowujesz się solidnie. A to jest takie puszczone. Jakby.
A mi się wydaje nieco inaczej.
Bardzo dobrze.
Że im zależy, tylko oni uważają, że mogą napluć swoim wyborcom w twarz, a oni i tak ich kupią. Tak? To znaczy, że
jakaś część tak, ale...
Że wyborcy Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, oglądając kandydatkę, która mówi, że jej partią jest jedyną Kraków i jest to na konferencji Koalicji Obywatelskiej PSL-u i jeszcze w Warszawie, to oni tak to kupią po prostu, bo właściwie to jest dobre pytanie, dlaczego? Ale to kupią i wydaje mi się, że takie przeświadczenie Donaldowi Tuskowi tutaj towarzyszyło i PR-owcom
właśnie. Może dlatego, że kandydata...
Oni stwierdzili, tam robimy taki błąd
ale
i tak
wam
na nas zagłosują.
Co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa zaprezentowano ustami rzecznika Prawa i Sprawiedliwości pod siedzibą partii przy Nowogrodzkiej. Po prostu powiedział Rafał Bochenek, że Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS na prezydenta Krakowa.
Ale tam nikt nie wciska kitu, że to jest bezpartyjny kandydat, tak? Nie mówi, że
tak,
moją partią jest
ale
Kraków.
Chodzi mi o to, że no, łatwiej zrozumieć ten potężny błąd Donalda Tuska i jego otoczenia, jak pomyślimy sobie o tym, że kandydat PiSu został w taki sposób
lepsi,
przedstawiony parę dni wcześniej.
Przy czym jeszcze tutaj naprawdę Władysław Kosiniak-Kamysz to powinien trafić do Sewr jako wzorzec luzu politycznego, bo ten luz, jaki on ma w sobie, jest
to
absolutnie niesamowity.
Ja bym bronił Kosiniaka-Kamysza, ponieważ wydaje mi się, że w polskiej polityce jest trochę za dużo luzu i za dużo czarnkizacji. Ja już mam tego luzu trochę dosyć. Znaczy to, że
ale oczywiście,
Kosiniak
więc
jest
można
lekko
sobie,
wycofany
więc
i nie jest,
można
pierwszy do plucia, nie jest pierwszy do plucia na wszystkich innych i dopiero odpluwa, jak na niego naplują, to naprawdę więcej takich polityków w Polsce.
No nie, no ale to jak robi za Toma Cruza, albo tutaj właśnie Monika. Znaczy on jest znacznie fajniejszy, jeżeli tego nie robi, się nie stylizuje, no bo on kompletnie nie ma tego luzu w sobie. Jeżeli i próbuje być luźny, to po prostu udaje kogoś, kim nie jest. A jednak w politykach ceni się autentyczność.
Ja jestem trochę mniej pogrążona w tych tematach bardzo polskich wewnętrznych, ale ja cały czas nie mogę zrozumieć, dlatego też mówiłam o tym obrazku z Donaldem Tuskiem, dlaczego nikt nawet nie spróbuje, czy nie wpadnie na to, bo ja naprawdę zaryzykowałabym nawet postawienie jakichś pieniędzy na to, że to mogłoby zadziałać lepiej. Gdyby oni wystawiając tych swoich kandydatów, to, no tak było w sumie z Nawrockim. No niby wszyscy i tak wiedzieli, że to jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale przedstawili go jako kandydata obywatelskiego. Gdyby oni wspierali tych kandydatów strukturami, ale nie wspierali ich swoimi twarzami, żeby nie próbowali grać cały czas na tej polaryzacji i na dwóch blokach.
Albo nie przychodzili do Rymanowskiego z wywiadem w decydującym momencie kampanii.
Też. Ale że to mogłoby tak naprawdę mieć lepszy skutek dla tych kandydatów, gdyby, ja rozumiem, że wsparcie struktur które jest potrzebne, ale nie uważam, że jest potrzebne wsparcie takiej, przypinanie tej łatki PiS-PO.
Masz rację. Rozumiesz jednej rzeczy, że tutaj jest problem taki, że ponieważ Koalicja Obywatelska jest w tej chwili najbardziej totalitarną partią ze wszystkich polskich partii.
Nie przepadam za tą partią, ale słowo totalitarne jest tu jednak pewną przesadą.
Najbardziej, masz rację.
Że się lubi te wyświetlane kawałki na Twitterze, które potem...
Nie, to nie o to chodzi.
Brawo, panie Grzegorzu, ale pan mi powiedział.
Przygotowujesz przed programem.
Cofam. Nie, chodzi o to, że nasłuchałem się w tym tygodniu środowego posiedzenia Sejmu, gdzie był już faszyzm, nazizm, więc prawdopodobnie mi się udzieliło. Cofam totalitarną. Najbardziej autokratycznie zarządzaną partią ze wszystkich polskich partii. W związku z tym tam jest trochę tak, że jeżeli premier Tusk, kierownik, osobiście nie namaści, to dolne struktury mogą nie posłuchać. I trochę jest też, wiesz...
Ma to sens.
Coś takiego. A dolne struktury, no, one jednak dowożą w tych wyborach. Ktoś musi chodzić z ulotkami, ktoś musi to sfinansować, ktoś musi plakaty rozwieszać i te struktury są ważne. I gdyby premier się tak trochę zdystansował, być może oni wiedzą, że to byłoby z kolei, wiesz,
że tu miałabyś zysk,
jakiś pseudoobywatelskość kandydata, natomiast struktury byłyby takie trochę zdezorientowane i trzeba by to jakoś...
I by nie dowiozły.
To jeszcze o jedną rzecz w tym kontekście Krakowa właśnie chciałem was zapytać, no bo to jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. I to chyba nie jest bez znaczenia, że do jednego, no, do najważniejszego politycznego boju w tym roku PSL idzie razem z Koalicją Obywatelską, idzie z kandydatką Koalicji Obywatelskiej w końcu w uzupełniających wyborach do Senatu. Więc no, ta przynależność pani Piątkowskiej jest jedna dzisiaj, Koalicja Obywatelska po prostu. Czy to znaczy, że PSL za rok też może zdecydować się na listy Koalicji Obywatelskiej po prostu, Arleta?
A to nie będzie zależało od sondaży PSL-u? No na dzisiaj to pewnie ryzyko...
No one cały czas są bardzo słabe.
No na dzisiaj to pewnie to ryzyko byłoby duże. Ja byłam podczas wyborów prezydenckich w sztabie Polski 2050 i to jak oni tam próbowali zaklinać rzeczywistość i mówić, że mają świetny wynik i Władysław Kosiniak-Kamysz osobiście mówi, że mają najlepszy wynik. Nie pamiętam od ilu lat on tam wtedy wymienił, no ale jednak mimo wszystko wynik Szymona Hołowni rok do roku był, no... Ile tam był spadek z 20% do... marszałek promocyjny,
no, tak? Pięciu, tak,
a
może.
49, tak, możliwe, że marszałek promocyjny. Hakiem,
ale to i tak Arleta dwa razy więcej niż miał Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej, tak, więc no to on właśnie... mogło to imponować. Mimo wszystko.
Ale tak czy inaczej wszyscy tam uciekli bardzo szybko i było widać, że w tym momencie właśnie ten projekt się rozpadł. Rozpadł się, po prostu prysnął jak bańka mydlana.
No trzecia droga tak wtedy się skończyła.
I jestem... po prostu przekonana, że to jest tylko i wyłącznie kalkulacja, że jeżeli będą wiedzieli, że sami wejdą, to pójdą sami, a jak będą mieli ryzyko, że nie wejdą sami, to będą musieli szukać rozwiązania i być może tym szykowanym rozwiązaniem jest właśnie to, o czym mówisz.
Igor?
To ja tutaj zastąpię nieobecną Agnieszkę Burzyńską, która jest najlepszą w naszym gronie specjalistką od tego, co tam w Koniczynie piszczy. I ona no, gotowa jest dać głowę, że PSL nie pójdzie do wyborów w koalicji z Koalicją Obywatelską. Ja myślę, że to wygląda tak, że Koalicja Obywatelska bardzo by chciała, bo przy tym systemie Donta to rzeczywiście te kilka dodatkowych procent miałoby wagę. Natomiast rzeczywiście PSL bardzo nie chce iść w koalicji, z Koalicją Obywatelską. Nie chce być, chociaż paradoksalnie oni mogliby w ten sposób więcej posłów uzyskać tak naprawdę. Gdyby sobie wywalczyli jakieś tam miejsca na tych koalicyjnych listach, to mogliby mieć lepszy wynik taki wyborczy niż ledwo przekraczając 5%, powiedzmy. Agnieszka, ja jej wierzę, twierdzi, no, że PSL zbuduje sobie jakąś to, taką koalicję, że weźmie kogoś na pokład.
To są na razie bezpartyjni samorządowcy, z nimi są posłowie, no ale to, no, to za wiele, mało.
To jest dodawanie ułamków, tak? To jest dodawanie ułamków i trzeba jakichś liczb całkowitych, żeby to przekroczyło to 5%.
No bo z kim niby, no?
Słuchaj, no z resztkami Polski 2050, no... Jak nic już nie wymyślą, to być może skończą na tych listach Koalicji Obywatelskiej, ale zatykając sobie nos, bo o PSL-u wiele złych rzeczy można powiedzieć, rzeczywiście, jest to partia uosobiająca wiele wad polskiej polityki, ale oni rzeczywiście są patriotami swojego szyldu, tak? To znaczy oni są bardzo przyzwyczajeni do tego, że to, znaczy nikt nie chce być tam ostatnim prezesem, który po prostu zakończy historię Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wejście na listy...
No bo stuletnią dodajmy.
No tak, ponad stuletnią.
Ponad stuletnią.
To się w zaborach jeszcze zaczęło w Galicji. No wejście na listy Koalicji Obywatelskiej, tak to mogłoby się skończyć po prostu.
Wiesz co, pamiętaj, że będzie jeszcze jeden mechanizm, który zadziała przed wyborami w 2027 roku, to znaczy niebywały jazgot i nacisk na wspólną listę, ponieważ teraz już naprawdę będzie faszyzm, Braun i koniec świata i koniec demokracji wszystkiego, prawda? No bo na tym będzie prawdopodobnie zbudowana po raz kolejna kampania, czyli będzie próba ożywienia polaryzacji i to zaplecze takie medialno-publicystyczno...
Ale kto nie z nami, ten zdrajca, tak?
Kto nie z nami, ten zdrajca będzie bardzo mocno naciskać na PSL, a z drugiej strony to znowu nie będzie takie głupie, to znaczy to tak jak zaganianie Hołowni na wspólną listę było głupie, przeciwskuteczne, bo władzę Tusk uzyskał tylko dzięki temu, że ludzie, którzy nie znoszą Koalicji Obywatelskiej, ale PiSu też nie znoszą, mieli na kogo zagłosować i to dzięki temu jest rząd.
Jakby
to
nie znoszyli Koalicji Obywatelskiej, to uważam, Grzesiek, żeby nie zagłosowali jednak na trzecią drogę, bo wiedzieli, że to są rządy Koalicji Obywatelskiej, trzecia droga. Może
ludzie lubią się nie okłamywać, naprawdę.
Nie. Pamiętaj, że nie znoszą, tak, nie znosili, to zresztą z badań wynika, tam była taka grupa, tylko że PiS sobie tak nagrabił w 2023 roku tym Für Deutschland, tym Kurskim, tymi bzdurami wszystkimi, które po prostu już po prostu łeb pękał przecież od tych kretynizmów, że Niemiec, że tam, no już wszystko tam było. Co zresztą teraz ci powtórzą. Moim zdaniem to będzie 1:1. Mają też swoją telewizję, już ta telewizja się przygotowuje.
O czym porozmawiam jeszcze?
No właśnie, już widzieliśmy ostatnio pochód tych wspaniałych, prawda, łączących postaci za nasze podatki. No więc, nie, bo ja się odpalam, bo wiem, że na to płacę i po prostu strasznie mnie to...
Ale my lubimy, my właśnie czekamy zawsze, żeby się tu odpalił z tą polaryzacją i tam grzmiał.
Ale zaraz, bo fragment...
Nasz katon jest,
dobrze, mam się...
Ja cię będę wspierać dzisiaj.
Bardzo dobrze,
bardzo dobrze. W odpalaniu na polaryzację mogę wspierać.
Ale chodzi mi o to, że logika jednak, chociaż wierzę w intuicję Agnieszki, jak rzeczywiście ona tak mówi, jak
Agnieszko,
mówi.
Jesteś tu z nami.
Tak.
Mimo, że daleko.
Natomiast z drugiej strony, no, będzie się opłacać te 4 punkty procentowe, czy 4,5, czy 3,5, dodać do wyniku Platformy.
To
się bardzo przekłada.
Platformie to może już dać większe.
Absolutnie opłaca.
No, ale PSL-owi też się to
tylko
opłaca.
Tylko pytanie, czy...
Przecież to Kosiniak będzie siedzieć za Sejm.
Pytanie, czy to nie jest tak, że jednak jest część wyborców w PSL-u, którzy po prostu nie kupią koalicji z KO, że stąd wynika ta rachuba ludowców, że oni znają swoich wyborców, wiedzą, jacy oni są i rozumieją, że trzeba wchodzić w koalicję, ale no, takie obściskiwanie się z Donaldem Tuskiem to jest już coś, czego oni nie są w stanie...
A można to zrobić bez obściskiwania się.
No, będziesz na jednej liście, no to jednak trzeba się tam obściskiwać na tych wiecach.
No właśnie.
Ale na końcu decyzje i tak podejmują ludzie i co myślicie, że to takie będzie przeliczone algorytmem?
No właśnie, moim zdaniem część wyborców ludowców może być, a nie, to ja w takim razie nie głosuję na nich.
Ale PSL nie będzie do końca wiedział, jak zareagują wyborcy, bo badania są zawsze tylko badaniami.
Przepraszam, bo tak jest też z Lewicą, bo Lewica nie wchodzi w koalicję, bo wie, że po prostu część wyborców nie zagłosuje na listę, na której oni będą
No ale przede wszystkim zapewnie się czuje Lewica, dlatego że jest świadoma, że sama też jest w stanie wejść do Sejmu. To jest, myślę, koronny argument.
Bo teraz, ostatnio
za
to
rok,
tak
może być też jeszcze oczywiście inaczej.
Tylko, że badania to zawsze można sobie... To my przedstawimy to tak, żeby to się jednak, żeby nasi wyborcy to przyjęli, to nie jest prosta matematyka, no 2 plus 2 równa się 4.
Wynająć odpowiedniego socjologa.
A teraz tak. Do naszego programu zaprosimy gościa, krótka wypowiedź samego Romana Giertycha.
A jak państwo odpieracie zarzuty pana prezesa, który mówi, że to jest polityczna nagonka i prokuratura jest wykorzystywana w celach politycznych do zemsty?
Nie, jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński. No przecież słyszeliśmy wszystko na nagraniu, dokładnie jak to było.
Roman Giertych mówił oczywiście o przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego, bodaj 9-godzinnym przesłuchaniu. Mamy tutaj parę wątków, to przesłuchanie właśnie, ale także aresztowanie Leszka Kraskowskiego, jeżeli chodzi o prokuraturę, no i też Romana Giertycha, bo historia tego dziennikarza mocno się z Romanem Giertychem wiąże. Mamy też w tym wątku list Jana Grabca, szefa kancelarii premiera do ministrów. Portal Zero.pl o tym pisał, że taki list 22 kwietnia został wysłany. List czy pismo. W każdym razie szef kancelarii premiera nawołuje ministrów do tego, żeby w sprawie rozliczeń działać szybciej, bardziej zdecydowanie. Nie tylko chodzi o kwestie karne, ale także o odzyskiwanie publicznych środków. Przypomnę jeszcze państwu, że za jakieś pół godziny linię telefoniczną uruchomimy. Wtedy pożegnamy się z widzami Telewizji Zero. Zostaniemy w Kanale Zero. Będziemy czekali na państwa telefony. To za jakieś pół godziny. Na razie jeszcze rozmowa w studiu na temat rozliczeń w tych paru kontekstach. Prezes Kaczyński, 9-godzinne przesłuchanie, normalna zupełnie sytuacja, czy niekoniecznie, czy samo przesłuchanie już miało być groźbą, karą?
Nie, no, skandal. A,
przepraszam. Nie, proszę, zacząłeś mówić.
Skandalem jest jedna rzecz, znaczy skandalem jest, że Giertych jest pełnomocnikiem, że po prostu jest wiceprzewodniczący klubu, najbardziej nagrzany, jedna z najobrzydliwszych postaci polskiej polityki, najbardziej toksyczna osoba, która, przypomnę, wrzuca do przestrzeni publicznej kremlowskie fejki o rozbiorach Ukrainy, która co chwilę kłamstwa publikuje. Ostatnio opublikował kłamstwo, że Rosjanie wybrali Nawrockiego z okazji pierwszej rocznicy.
Tak, znaczy, że to jest największy sukces Rosjan, tak?
Tak, że to jest największy sukces Kremla, że Nawrocki jest, tak, i że...
No i ma też swoje psy gończe i tak dalej, prawda?
Ma swoją...
Ale w twoim sercu Roman Giertych też ma takie specjalne miejsce, jak zauważyłem.
Wiesz co, no jeżeli jesteś wrażliwy na polaryzację, a to jest po prostu moja cecha... Wiesz, ja na tym, no w jakimś sensie tak. I jeżeli bardzo cię to przestrasza, widzisz ile szans Polska marnuje i nie traktujesz tego jako wesołego meczu, który sobie obserwujesz, się heheszkujesz, tylko wciąga cię to w tym sensie, że po prostu Jezus Maria, jak oni mogą? No to oczywiście Giertych jest dla ciebie postacią jedną z bardziej toksycznych, ale odkładając moje emocje antypolaryzacyjne na bok, to naprawdę...
Na marginesie emocje wobec Romana Giertycha podzielam.
No właśnie. Myślę, że w Platformie też je podzielają, bo jak zapytasz platformerców o Giertycha, to oni się łapią za głowę i go nie znoszą, no bo wiedzą też, że on im przynosi więcej wstydu i problemów niż korzyści.
Ale muszą go tolerować?
Muszą go tolerować, bo Tusk...
Ma jakiś dług wobec niego?
Nie uwielbia go. No, czy Tusk uwielbiał Palikota? Trzymał Palikota, bo jakiejś tam części wyborców Palikot dowoził. No skończył jak skończył, prawda? Podejrzewam, że z Giertychem będzie podobnie. Natomiast na razie...
Giertych może skończyć gorzej.
Natomiast na razie jest jak jest i skandalem jest, że taka postać jak Giertych jest pełnomocnikiem i że to jest dopuszczone, czy że w ogóle...
Że prawnie jest dopuszczone.
No tak, że jest to prawnie dopuszczone i że jakby prokuratura...
Ale Grzesiek, chodzi o to, że jest posłem? No bo posłowie Prawa
Chodzi mi o to, że jest nagrzany...
Na przykład poseł Jabłoński też w sprawach politycznych bywa pełnomocnikiem, jest sprawa potężnego dewelopera,
chodzi o to, że Jabłoński nie jest tak obrzydliwy jak Giertych.
Nie, jasne, ale to już prawnie chyba trudno
bardziej chodzi
do rozwinięcia, prawda, paragrafami.
Każde pytanie Giertycha do Kaczyńskiego jest wyłącznie po to, żeby robić dym polityczny, żeby wyjaśnić sprawę. To jest dla wszystkich jasne. I wiesz, tu jest problem, że robi się cyrk z tej sprawy robi się cyrk przez to, że tam Giertych uczestniczy.
Tylko chodzi mi o sam fakt, że poseł jest pełnomocnikiem jednocześnie, że tę swoją adwokacką rolę spełnia, no to jest oczywiście legalne.
Ale,
i...
no można... ale właśnie no
jest, Prawie i Sprawiedliwości też tak
mówię,
się
że,
dzieje.
Że to jest legalne, tylko pytanie, czy rzeczywiście ma to sens, no bo to
czy etyczne,
ja oczywiście,
tak?
No tak, no bo jak rozbierzesz to na zdania logiczne i na przepisy, no to to, co ci powiedział Roman Giertek, którego zaprosiłeś jako gościa przed chwilą, no że świadek się stawił na wezwanie, co w tym takiego, jakie tu jest prześladowanie. Oczywiście na poziomie czystej informacji i przepisów prawa, no to świadek się stawił na wezwanie, ale jak dołożysz do tego kontekst cały polityczny i 7,5 roku niestawiania się, no to to jest tak cyniczne w ogóle mówienie czegoś takiego i udawanie, że to jest sprawa jak każda inna i w ogóle, no ale o co tu chodzi, no przecież to tutaj rodzina Jarosława Kaczyńskiego, no, tak. To jest taki cynizm, który po prostu on się nie wylewa, on wybucha, nie?
No, jeżeli chodzi o Romana Giertycha, tak, to pewnie pokłady cynizmu są całkiem spore i jeszcze trochę mu tego zostało. A same dwie wieże, waszym zdaniem, ta czaszka jeszcze się uśmiechnie, da się wskrzesić.
No właśnie aferę, przez to
która miała być aferą, ale właśnie przez to aferą 30-lecia.
Nie, właśnie przez to, że się robi z tego cyrk pińsko-giertychowy,
to
się nie uśmiechnie.
A ja dobrze pamiętam, że to taka złośliwość, że to Gazeta Wyborcza to
być może.
Bo to była jedna z tych, kolejnych afer, które miały obalić.
Jest to typowy przykład, afery, którą przegrzano, z której zrobiono cyrk, dołączając do tego pana Dibuła i pana Giertycha. I to po prostu się wtedy robi cyrk, a nie żadna afera do wyjaśnienia. Wiesz, nie ma się co uśmiechnąć. Znaczy uśmiechnie się dla 5%,
którzy... Ja bym tu dorzucił, jeśli można, lubią, dwa zdania. Znaczy, wydaje mi się, że to, o czym ty mówiłeś, to jest właśnie modelowa afera z czasów rządu PiS-u. Ja nie mówię, że PiS jest święty i na pewno ktoś tam w końcu do więzienia trafi, być może, ale na razie nie trafił, to jest skądinąd też symptomatyczne. Natomiast z reguły te afery z czasów PiS-u to wyglądało tak, że jakieś medium, w tym wypadku Gazeta Wyborcza, ale czasem inne, ogłaszały coś z wielkim hukiem, potem przyjmowały to inne media, potem przyjmowali to politycy Platformy i potem wszyscy mówili, że PiS coś zrobił i to zostanie rozliczone, jak tylko władza zostanie im odebrana. No i władza została im odebrana i coraz częściej się okazuje, że nie było żadnych afer, tak?
Nie,
a na pewno nie na taką skalę, o jakich pisano, bo ta skala była niedorzeczna. Tam w którymś momencie chyba premier mówił o tym, że trzeba odzyskać 500 miliardów złotych.
300 chyba.
No w każdym razie to chodziło o miliardy złotych. No za to można kupić.
Ale tak samo jak z kwestią aferą wizową na przykład. Tak? Że afera wizowa mówiono o setkach tysięcy wiz, a potem jest akt oskarżenia i tam ciągle te 300 wiz, które były już w zarzutach prokuratury
tak
zarządu Prawa i Sprawiedliwości.
Tak wygląda większość afer.
Parę osób faktycznie jest tam umoczonych, ale nie było to zjawisko jakieś powszechne. Arleta, proszę bardzo.
Nie, bo ja wiem, że to jest dla ciebie teraz idealne przejście teraz do naciskania na przyspieszenie rozliczeń, ale ja chciałam dodać tylko jeszcze jedną rzecz, że a propos dwóch wież i tego, co powiedział Roman Giertek, że tutaj chciał uczcić dwóch braci, to ja naprawdę mocno chcę wierzyć, że całkiem spora część polskiego społeczeństwa jednak zachowuje jakąś wrażliwość i że nabijanie się z katastrofy smoleńskiej jest czymś po prostu, czego ja osobiście nie jestem w stanie znieść. Uważam, że to już jest... To nawet nie jest cynizm, to jest po prostu podłość. Niezależnie od tego, ile polityki na tej katastrofie zostało zrobionej, to śmianie się z tego nie świadczy o...
Ale on mówi do swoich kiboli. No jego kibole będą zachwycone.
Bywały takie gale wielkie telewizyjne, czy kabarety, gdzie też ten motyw pojawia.
Mnie to wykręca. Jak ja słyszę po prostu heheszkowanie z katastrofy smoleńskiej, to mnie to wykręca. Chcę wierzyć, że jest więcej ludzi takich jak ja, którzy nie będą tego kupować.
Jesteśmy z tobą, Arleta.
Cieszę się.
Pani ja.
O Leszka Kraskowskiego chciałem teraz zapytać, to może Igor od ciebie zacznę.
Ode mnie.
Bo ty masz sporo na ten temat pewnie do powiedzenia.
Ja jestem w niezręcznej sytuacji tutaj, bo ja znam Leszka Kraskowskiego. Od wielu lat.
To od ilu?
Grzesiek się często nabija z mojego wieku i ma rację, bo
nie, ja go znam z tego samego okresu. No, to znaczy,
z życia, tak? Koniec lat 90.
Reporter.
Bardzo długo. I to jest bardzo zdolny dziennikarz, bardzo dobry śledczy dziennikarz. No, on... Jakby to ująć tak, żeby wiadomo było, o co chodzi, a jednak delikatnie. Znaczy, życie na nim odcisnęło piętno, tak? To znaczy, to on nie kroczył od sukcesu do sukcesu, ale czasem zdarzały mu się też porażki, które zostawiały na nim blizny. Natomiast uważam, że
jest to dziennikarz wiarygodny w odróżnieniu na przykład od, nie wiem, od Jana Pińskiego czy tego typu rzeczach, że czasem może przesadza, że czasem ma rozmaite obsesje, ale kiedy się w te obsesje wgłębić, no tam jest dużo ciekawych informacji, jeżeli chodzi na przykład o te kwestie udziału Romana Giertycha w kwestii Polnordu. Ja też nie lubię takich sytuacji, że dziennikarz, więc absolutnie nie mamy prawa mu nic zrobić.
Dodajmy, że tu chodzi o kwestię nielegalnego posiadania broni i o groźby pod adresem funkcjonariusza policji.
Natomiast rzadko się zdarza w przypadku człowieka, nierecydywisty, tak to nazwijmy, żeby sąd wsadzał go na 3 miesiące do aresztu. Naprawdę nie ma do tego jakichś tam wielkich podstaw.
Ja nie wiemy tego, to znaczy prawdopodobnie wygląda to źle rzeczywiście.
Wygląda to źle, bo cały czas pełnomocnik Leszka Kraskowskiego mówi, że nie ma z nim kontaktu.
To do tego jeszcze dochodzą, to prawda.
To rzeczywiście, to już o tym totalitaryzmie możemy zacząć tutaj mówić.
Nie możemy, ponieważ tak jest za każdej władzy, jeśli chodzi o nadużywanie aresztu, niedopuszczanie obrońców. Pogadaj sobie
z... Raporty Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 20 lat.
Mi się areszt śledczy to jest ten sam problem niestety, co jest na wschodzie, nie? To są tamte standardy.
Areszt śledczy albo aresztem wydobywczym, tak? Te dwie role niestety.
I na Białorusi i w Rosji wszyscy mówią, że dużo gorzej jest w aresztach śledczych niż w koloniach karnych później, że najgorszy moment to są właśnie te areszty śledcze.
To prawda. Zresztą zauważcie też, że to jest jedyna sprawa chyba we współczesnej Polsce, która jakoś pogodziła dziennikarzy różnych obozów. Wokół Leszka Kraskowskiego zebrał się taki bardzo szeroki front ludzi oburzonych tym, co się stało. Tego takim symbolicznym reprezentantem z jednej strony
jest Wojciech Czuchnowski,
a po drugiej stronie można by wymieniać wiele osób. Jeżeli oni wszyscy są oburzeni tym, to coś jest na rzeczy i to wydaje mi się, że to jest taki... I tutaj znowu jest Roman Giertych w tle tego wszystkiego.
Znaczy on jest jako wygrany, wiesz, bo jaki jest... Znaczy to jest...
To jest zemsta Giertycha?
Nie. W ogóle zero.
Ale masz tę pewność, że nie?
Nie, to jest raczej próba zrobienia takiego wrażenia. To znaczy to jest bardzo na rękę Giertychowi, ponieważ jakby przekaz jest trochę taki, że jak opisujesz aferę Polnordu i udział Giertycha w tej aferze i te miliony, które tam płynęły i to dalej, wiesz, to umorzenie po prostu, to jest jedna z... jeżeli jakaś afera zostanie po tej władzy, to moim zdaniem to będzie to. Więc jeżeli to opisujesz, prawda, to kończysz w areszcie. To jest ten przekaz. Nie ma Giertych takich długich rąk, żeby wsadzić Kraskowskiego do aresztu.
Ale skąd ta pewność? Bo ja tego nie rozumiem. Jest to wpływowa postać. Jest to człowiek bliski premierowi.
Mówi się o prokuratorach Giertycha, o grupach prokuratorów Giertycha.
Jest to człowiek, to który ma właśnie wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Więc skąd założenie, że on jednak nie pociąga za sznurki i nie likwiduje...
Tu jest jego problem taki, że nie tylko prokuratura, ale sąd też, tak? To myślę, że to trochę jednak tę odpowiedzialność rozkłada, bo gdyby to była tylko prokuratura, to pewnie łatwiej by było to bezpośrednio powiązać, bo faktycznie wśród prokuratorów jest wielu takich, dla których punktem odniesienia kluczowym od lat jest pewnie Roman Giertych, ale jeżeli mamy kogoś jeszcze sędziego...
Straszne. Mogę trochę pójść w poprzek,
to już jasne.
Że jednak wydaje mi się, że to o tyle nie jest wygrana Romana Giertycha, że... Myślę, że całkiem spora grupa Polaków dopiero teraz zadała sobie pytanie, o co chodzi z tą aferą Polnordu. Że paradoksalnie ta sprawa, jeżeli jeszcze będzie, czego oczywiście nie życzę koledze po fachu, ale jeżeli jeszcze będzie gorzej w tej sytuacji i ta sprawa jeszcze, że tak powiem, społecznie napęcznieje, wszyscy zaczną się tym bardziej interesować i będzie jeszcze więcej takiego medialnego szumu wokół sprawy Leszka Kraskowskiego, wydaje mi się, że więcej też będzie uwagi poświęconej samej tej aferze Polnordu.
Czy to może być taki sam błąd, jak wtedy ten wjazd policji do redakcji Wprost, prawda? Bo to chodziło o te ośmiorniczki,
No aferę też mową, tak, aferę tak, też mową, tak? Na których...
To znaczy ona się rozwijała, ta afera jakoś tam, natomiast nie była tak duża do momentu, kiedy policja nie wjechała do redakcji wprost i wtedy...
Laptopki trzymające laptopa.
Tak, i wtedy wielu ludzi się z tym zbulwersowało, zapoznało się z tym, no i to był początek końca rządów, poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej.
Ale przetrwała i tak dużo dłużej, niż się wszystkim wydawało na samym początku, kiedy te taśmy wypłynęły, bo ta konferencja, na której wstała Monika Olejnik i wystąpiła przeciwko Donaldowi Tuskowi, to pamiętam, że wyglądało, że ten rząd upadnie za chwilę, a on jeszcze sobie całkiem długo poradził.
Dotrwał do wyborów po prostu w 2015 roku.
Nie było okazji wcześniej go odwołać.
2014, potem się co prawda szef rządu zmienił, bo Ewa Kopacz zastąpiła Donalda Tuska, ale to nie z tego powodu, tylko dlatego, że Donald Tusk zatrudnienie znalazł w Europie.
Tudzież jakby powiedzieli bardziej złośliwi, czmychnął.
Czmychnął, tak. Też to określano. To teraz o telewizji publicznej porozmawiamy. Fragment dzisiejszej porannej rozmowy Grzegorza Soczyńskiego z minister funduszy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.
Wszyscy wiedzą, że władze telewizji publicznej obecnie są na telefon z kancelarii premiera. Napisała
ale pan redaktor
Wielowiejska, tak, z Gazety, tak, Wyborczej. Ja, tak po prostu jest.
Ja akurat nie chcę tutaj po nazwiskach dziennikarzy iść.
Ale zgadzamy się, że tak
natomiast
jest.
Natomiast uważam, że tak jest i to jest bardzo źle. I teraz myśmy mówili, że nie będziemy robić w telewizji publicznej jak zapisu. Więc my jako Polska 2050 nie będziemy tego robić. Nie będziemy wywalać jednych, żeby postawić teraz innych politycznych funkcjonariuszy. Ma być ta ustawa.
O telewizji publicznej porozmawiamy, ale także o relacjach Polski 2050 i samej minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z premierem Donaldem Tuskiem, bo także wypowiedzi takie jak ta świadczą o tym, jak te relacje są bardzo napięte. Arleta, to może od ciebie teraz zaczniemy, jeżeli chodzi o...
Ciągle zaczynasz od Arlety.
Nie, tak. Boże, właśnie dwie kolejki zacząłem od Arlety, a potem zaczynałem od was, tak mi się wydaje.
To Arleta i Arleta. Tak, no.
Ale ja tu jestem rzadszym gościem niż wy.
Nie, to prawda.
Znaczy w przypadku telewizji publicznej to ja, o tyle jest to dla mnie niezręczny temat, że ja pracowałam w telewizji publicznej za bardzo różnych władz i nigdy nie będę bronić tezy, że ona kiedykolwiek była apolityczna. To prawda, ta moja działka, jeśli chodzi o tematy zagraniczne, była bardzo długo rzeczywiście jakby wyjęta z takiego, jakiegoś, nie wiem jak to nazwać, politycznego rozdzielnika powiedzmy. I rzeczywiście za czasów Jacka Kurskiego już polityczne było wszystko. Od sportu, przez sprawy zagraniczne, po kulturę. Nagle polityczne się stało rzeczywiście wtedy wszystko. I, no i wciąż siłą rzeczy mam tam wielu... znajomych, bliższych, dalszych. No wiem, co się dzieje w telewizji publicznej, no to...
Telefon premiera jest tym, co decyduje o kształcie poszczególnych programów?
Nie, premiera, nie. Premier, to on ma ludzi od tego, żeby...
No tak, wszystko... no tak.
Nie, pośrednio. Nie, zanim premier pomyśli, to pan jakąś tam nazywa, pan, no ten, który tym...
Sygut?
Pan Sygut już wie, jakby co premier pomyśli. Przecież to też tak działa.
No powiedziałabym, że jest, jakbym tak najprościej to ocenić, jest niewiele lepiej niż za Jacka Kurskiego. I rzeczywiście w tych takich kluczowych sprawach, no to jest, no jest linia, no to nie ma w ogóle, a już...
Ale to masz przesłuchy takie, że jest podobnie, tak? Że jest podobne, ciśnienie podobne.
Jest trochę bardziej w białych rękawiczkach robione, ale tak. Ale jeżeli się ogląda programy, które tutaj też są ulubionym tematem żartów chociażby Roberta i Krzyśka i już nie chcę z nazwiskami, wszyscy, którzy nas oglądają i tak wiedzą, no to tam nawet nie trzeba mieć przesłuchów, no to po prostu jasno widać, to jest dziennikarstwo tożsamościowe. No,
dla mnie takim modelowym przykładem jest rozmowa z Andrzejem Sewerynem. Czy popiera pan Donalda Tuska? Tak! A jak bardzo? Bardzo! No i tak mniej więcej...
Ale tak wyglądała ta rozmowa? Tak,
tak, no to tą drugą część chyba już dopisałem, ale ta pierwsza wyglądała dokładnie
Grzesiek,
tak.
Ale jeżeli chodzi o aktorstwo i Andrzeja Seweryna, to twoje
dobrze
też.
Idzie.
To moje też.
Ale najgorsze.
Znaczy, słuchajcie, skandalem jest to, że nie to, że jest jakaś telewizja dla silnych razem, która ma prawo istnieć, tak jak Telewizja Republika sobie istnieje i dowozi po drugiej stronie. Skandalem jest to,
że
te programy z tym pochodem tych różnych tam niesiołów, Kołowski będzie pluł na Wrockiego, prawda? Super, ach, świetnie, jeszcze bardziej, aż Wysocka sznep, jeszcze bardziej, niech tam jeszcze bardziej pan popluje. No to on tam dalej, jeszcze. No mniej więcej tak te rozmowy wyglądają. Teraz problemem nie jest to, że to istnieje. Problemem, że to istnieje za publiczne pieniądze. To znaczy, ty na to płacisz podatki, Igor na to płaci podatki, ja na to płacę podatki i płacą na to podatki obywatele, którym się to skrajnie podoba.
Nie, nawet ci, którzy nie mają...
Ja płacę na onkologię, tylko to potem...
Że abonamentu nie płacą, no właśnie. To teraz też płacą,
mamy analogiczną sytuację. Znaczy analogiczną sytuację, jak była za Kurskiego. To znaczy wtedy tamta strona zgrzytała zębami, że płaci podatki na po prostu Für Deutschland, na te wszystkie bzdury. Teraz ci... Znaczy jakieś takie zupełnie niezrozumienie, że to naprawdę boli tą drugą stronę i ma prawo boleć, tylko, że oni nie chcą tego
finansować.
Tylko,
że w tym wszystkim to, co wam mówiłam a propos koalicji i tego, jaką PSL finalnie podejmie decyzję, to tutaj też wiadomo, że premier Tusk nie steruje wszystkim od góry i tu też jest po drodze ileś osób, które podejmują jakieś decyzje. I przy budowaniu telewizji publicznej po tym no, skandalicznym przejęciu, tak, no to co to miało wspólnego z jakimikolwiek rządami prawa, odcięcie sygnału, wjazd.
Fakt, że ciągle jest telewizja w stanie likwidacji. No,
tak,
też
telewizja
jest
cały czas w stanie likwidacji, szukanie jakichś porteli, obejść. No to nie miało nic wspólnego z rządami prawa. To było też znowu, ja miałam wschodnie obrazki w głowie i wszystkie wrogie przejęcia w różnych dziwnych miejscach, w których mi się zdarzyło w życiu być. Tylko na końcu to oprócz jakiejś tam partyjnej linii to jeszcze decydowało to, że bardzo dużo, znaczy zdziwiło mnie to, jak wiele osób, które 8 lat temu, 8 lat wcześniej zostały wyrzucone, tak naprawdę najczęściej podpisując wypowiedzenie za porozumieniem stron i dostając bardzo wysokie odprawy, dlatego nie było procesów, że wszyscy ci ludzie się nagle na hejną zjawili przed drzwiami telewizji publicznej, gotowi do pracy. 8 lat to jest kupa czasu i oni cały czas czekali na to, żeby wrócić i żeby wyrzucić tych, którzy w im mniemaniu zrobili im krzywdę.
No, nie liczyło sens ich życia.
Tak, ale nie liczyło się to, żeby robić dobrą telewizję. Liczyło się to, żeby robić telewizję sprzed 8 lat, którą my znamy. Nie, żeby robić coś nowego, fajnego, żeby to było rzeczywiście publiczne, tylko było tam tak dużo takiego rewanżyzmu, że...
Ale co się dziwisz? No przecież ilość podłości, którą Kurski i ta instytucja za Kurskiego zrobiła różnym ludziom jest spora i oni po prostu to, że się rodzi rewanżyzm, że ci ta gula rośnie, to jest zupełnie normalna ludzka reakcja. Problem jest taki, że ci,
że
którzy...
To, za publiczne
to tak
pieniądze
jak pani
znowu.
Wrzosek, która ma rozliczać tak. PiS, rozumiesz? Niech oni jej kwiaty, pomnik postawią, rozumiesz? Niech Tusk ją wycałuje po rękach i niech zrobią uroczystość, ale niech ją trzymają z daleka od wszystkiego, co wiąże się z jakimikolwiek rozliczeniami. Tak samo z Giertychem. Nie robi się rozliczeń ludźmi, którzy mają osobistą gulę. Nawet jeżeli ta gula wynika czy ta niechęć wynika z prawdziwego podłoża. I nie powinni robić pani Wysocka-Sznep, która po prostu jest wściekła i widać tę wściekłość w każdym jej programie, że ona chce się odegrać. No wiesz, że to jest po prostu już nieracjonalne.
Ale o to mi dokładnie chodzi, że nie będzie nigdy, no nie będzie nigdy publicznej telewizji takiej, jak chcielibyśmy ją widzieć, jeżeli ona gdziekolwiek w ogóle na świecie istnieje. Ale już tym bardziej jej nie będzie, jeżeli rzeczywiście oczywiście ideą numer jeden jest rewanżyzm i ukaranie tych, którzy zrobili mi krzywdę.
To ja, jeżeli chodzi...
Ale to jest w ogóle sens polityki obecnej. No, to znaczy to,
no tak.
My ukażemy was, a my potem ukażemy was. A my was wsadzimy
będziesz
do
więzienia,
a my
a
was
nie,
bardziej
będziesz...
wsadzimy.
No tak, to się pewnie nakręca, ale jeżeli chodzi o TVP, to jedna rzecz uważam, że jest taka, na którą warto zwrócić uwagę, że nawet Stefan Niesiołowski, o którym mówiłeś, ja absolutnie uważam, że do Stefana Niesiołowskiego można i warto zaprosić czasem także do telewizji publicznej. To był 4 czerwca akurat, więc ta opozycyjna karta Stefana Niesiołowskiego to potężna karta i miałby o czym mówić, tylko tam sytuacja wyglądała tak, że nie ma w ogóle żadnej przeciwwagi. Jest Stefan Niesiołowski ostro jadący po właśnie prezydencie.
Nie, no i Dorota
Joanna Szczepkowska.
Kontruje
Dorota Wysocka-Sznep i po prostu 3 osoby, które no twardo boleją nad tym, jak to są przerażone tą prezydenturą i w ogóle, nie daj Boże, powrotem PiSu do władzy. No to już byłby koszmar. Więc
oni się
nawet
zawsze zasłaniają tym, oczywiście... że PiS nie chce przychodzić, nie? I to jest...
No tak,
to
ale chyba przychodzi. Chyba przychodzi do publicznej PiS, do takich
no nawet u pani Doroty był kilka razy PiSowiec.
Parę osób z różnych stron
ale na samym początku...
To jest jakaś nowa jakość.
Na samym początku, po tym przejęciu, to rzeczywiście chyba. Nie przychodzili. Nie?
Ale ja myślę, że po prostu ona jednak tak się brzydzi tych PiSowców, że nie zaprasza, bo nie chce mieć tam nic wspólnego.
Rękę musiałaby
To trochę o Polsce 2050 jeszcze porozmawiajmy, no bo jeżeli
ale to śmieszne jest
słowa o telewizji publicznej.
Przepraszam, bo tutaj ja tak? się, no pani Pełczyńska-Nałęcz, tak?
No tak, o to właśnie chciałem zapytać, bo to też bo to jest jej koleżanka partyjna no, odpowiada
właśnie,
za TVP.
No właśnie, co prawda
jak to wszystko czytać?
Na listach tych 100 konkretów to jest chyba określone, że załatwione.
Na zielono jest, tak? Jest TVP jest odpolitycznienie i też pieniądze, że te jest, zostaną jest, przekazane na raka rządu. Też jest zaznaczone na zielono. Tak?
Jest to sukces rządu, to trzeba podkreślić, ale mógł być jeszcze większy, gdyby właśnie no, ta mityczna ustawa o telewizji trafiła gdzieś tam, gdyby ją przeprowadzono. No i jeszcze bardziej odpolityczniono tę telewizję, ale no pani minister Cienkowska, jak wiadomo, ma ważniejsze sprawy na głowie. Ostatnio odwiedza artystów, to jest skądinąd bardzo sympatyczny taki happening, który dostarcza wszystkim radości. Więc jednak ta krytyka pani wicepremier Pełczyńskiej, przepraszam, nie wicepremier, ojej, co ja gadam, pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która była skierowana głównie do premiera Tuska, no powinna być też trochę skierowana do jej koleżanki partyjnej, która teoretycznie nadzoruje tę telewizję i on, ta telewizja jakoś niespecjalnie
właśnie
się...
Właśnie powiedziałeś teoretycznie, może po prostu pani minister nie, niechcący znaczy formalnie, powiedziała, jak jest naprawdę.
Jest znacznie gorzej formalnie, ponieważ telewizja jest w stanie likwidacji, to jest taki potworek prawny, to jeden podpis...
Bardziej.
Jeden podpis Cienkowskiej i Syguta nie ma i tych wszystkich politruków tam nie ma. To znaczy, można jednym podpisem Cienkowskiej zmienić kierownictwo. Pełczyńska mi tłumaczyła, jak i to mówiłem, no ale to co, to wywalimy tych platformianych, wsadzimy swoich z Polski 2050, to my tak nie chcemy. Ale przecież, wiesz, można by zrobić jak z KRS-em wykombinowali. To znaczy, nie wiem, zrobić jakiś rodzaj... Nie umiem tego wymyślić, bo każdy pomysł, który wymyślam, jest głupszy od poprzedniego.
Ale środowiskowo? Myślałeś
środowiskowo,
o tym,
właśnie środowiskowo się nie da, bo te środowiska są tak skłócone i się nienawidzą, że no nie da się zrobić, żeby jakaś komisja, gdzie są i ci z Republiki, i ci z Gazety Wyborczej, no tak, w skrócie.
To jest
ale
dziennikarskie
wydawało mi się,
nie,
że nawet...
mowę dwóch i już, no i to my jesteśmy sprawiedliwi.
Nie, wydaje mi się, że można by wymyślić system, w którym po prostu wybrano by jak najmniej nagrzanych do kierowania telewizją. Takich nie politruków, tylko jakiś, wiesz, no nie wiem.
Zdroworozsądkowych.
No, nie wiem, Bogdan Rymanowski przychodzi mi do głowy. Oczywiście by się na to absolutnie nie zgodził, ale...
To pisowiec, to faszysta.
Ale rozumiesz, ludzi, którzy mają jakiś rodzaj takiego, wiesz, zdrowego rozsądku.
Właśnie
nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że dałoby się, znaczy, że Cienkowska jednym podpisem może przerwać to, co oglądamy, no ten gorszący
właśnie
spektrum.
Właśnie, więc ta krytyka powinna być pod adresem koleżanki partyjnej, ale też jak się wsłuchiwałem w ten ciekawy wywiad, to tak się zastanawiałem, czy jednak no, w pani Pełczyńskiej-Nałęcz, nie wicepremier, jednak nie rośnie taka potrzeba, żeby w pewnym momencie jednak wyjść z koalicji, żeby znaleźć dobry moment i na tym momencie się zbudować, bo ona w tym rządzie już się nie zbuduje.
Nie
jako,
wyjść, nie wyjść.
Moim zdaniem wyjść.
Zostać wyrzucono.
No, jak więc zwał, tak jest, zwał, tak? To znaczy z hukiem jakoś się rozstać z tym rządem, tylko trzeba no, polec na ołtarzu jakiejś ważnej sprawy. Nie wiem, czy telewizja publiczna jest wystarczająco
no,
ważna.
Aż tak bardzo ludzie tym nie żyją.
W gruncie rzeczy nikogo nie obchodzi, no poza tak właśnie dziennikarzami, którzy się tam przepychają, wypychają i żyć bez tej telewizji publicznej nie mogą, co jest skądinąd dziwne, że właśnie...
Zarabiają tam dobre pieniądze.
Okej, ale no, są elementem jakiejś subkultury. No, telewizja publiczna moim zdaniem jest subkulturą i po prostu członkowie tej subkultury dobrze się czują w tej subkulturze. Tak się zastanawiałem, czy w głowie pani Pełczyńskiej-Nałęcz taka myśl nie kiełkuje, żeby odejść czy zostać wyrzuconym, tylko musi znaleźć dobry pretekst.
Ja jestem Grzesiek, ale uważasz, że na pewno lepiej, gdyby została wyrzucona, a nie odeszła? Bo ja rozumiem w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, tak? Nie chciałby być zdrajcą, ten, który sam odchodzi. Nie chciałby takiej łatki. Ale samo odejście z rządu to nie jest
nie wiem,
bardziej komfortowa sytuacja, taka dumna, bardziej jednak wychodzi sama na swoich warunkach.
Są jakieś granice,
a nie czeka,
na to nie możemy aż się pozwolić.
Wyrzuci,
tak?
I w jakimś sensie, nie wiem, może nie upokorzy, ale no tak...
Może ona po prostu jeszcze nie wymyśliła tej alternatywnej drogi.
Role.
Może ona szuka tej...
Nie, no
jasne, musi wiedzieć,
czy
dokąd odchodzi.
Czy lepsze jest jedno, czy drugie, jak uważasz?
Chyba masz rację, to znaczy chyba rzeczywiście w tym przypadku jest inaczej niż z Morawieckim, to znaczy raczej, bo Morawieckiego wyrzucenie przez Kaczyńskiego legalizuje. To znaczy, on wtedy się bardziej otwiera ten taki
że może centrowy... wreszcie to zrobić, może pójść swoją drogą.
W przypadku wyrzucenia z rządu to jest trochę inaczej. Wiecie co, to jest sytuacja taka, w której ja obserwuję to, co Pełczyńska-Nałęcz zgłasza. Projekty i rzeczy, o których mówi, czasami to są takie, widać, że pod publiczkę rzeczy tam różne, próg podatkowy i tak dalej, co nie znaczy, że niesłuszne, ale jednak wiadomo, natomiast często są to też rzeczy, które są po prostu cholernie ważne dla państwa. Jeżeli Pełczyńska-Nałęcz 2 lata, jej ministerstwo, bo tak wynika z przepisów, pracowała nad tak zwaną średniookresową strategią rozwoju Polski do 2035 roku. Ważny dokument, z którym potem jedziesz do Brukseli, zaraz będziemy negocjować nową 7-latkę unijną, mówisz: szanowna Brukselo, to jest nasza strategia średniookresowa, chcę mieć pieniądze na to, na to, na to. Jak nie masz tego dokumentu, to Bruksela ci mówi: to my wam powiemy, na co macie wydawać pieniądze. A jak masz dokument, to mówisz: proszę bardzo, mamy ten. To mniej więcej tak działa. I teraz po 2 latach, po konsultacjach społecznych, Tusk na Radzie Ministrów mówi jej: takiego wała, nie ma tej strategii, nie podoba mi się. Nie, to nie będzie tego. Mimo że rząd zaakceptował, że ta strategia ma powstać. I w ogóle nie ma dyskusji. Bo Koalicji Obywatelskiej się nie podoba, że tam jest dużo o rozwoju też reszty Polski, nie tylko dużych miast, że jest wytypowane 80 miast małych i średnich, do których trzeba trochę więcej, tak mówi ta strategia, środków przekierować, żeby Polska rozwijała się bardziej równomiernie. Trochę też to, co Morawiec opowiada, ale to też nie jest jakieś odkrycie, to jest ważne dla Polski. A tam ci mówią: a nie, nasi wyborcy w dużych miastach, to tam ma kasa płynąć. No i wiesz, to jest działalność, to jest bardzo źle, że tej strategii nie ma. Można by ją oczywiście modyfikować, być może trzeba coś tam, nie wiem, to jest dyskusja dla ekspertów, ale niech ta strategia do cholery powstanie, bo inaczej państwo dryfuje. No i Pełczyńska jest osobą, która tam pcha takie tematy. Ja też mnie irytuje to, co wy mówicie, znaczy, że ona wychodzi, opowiada, że straszna telewizja publiczna, po czym nic z tym nie robią, albo że mówi różne rzeczy i potem poza tym, że wysłucha od premiera obelg na ostatnią pół godziny premier, tam się przytykali na Radzie Ministrów. Nawalali się, bo wszyscy słuchali, Jezu. A Pełczyńska na z Tuskiem się...
Ale może ma to sens, bo przygotowuje się na ten swój kolejny ruch, tak? Że
może przygotowuje, ale też...
Pokazuje
też,
gdzieś
wiesz,
tam błędy, minusy
też,
tego rządu, żeby potem
Tusk
to wszystko zebrać.
Ale też ją normalnie mobbinguje w tym rządzie. No to znaczy, Pełczyńska na moim zdaniem jest po prostu dosyć ostro mobbingowana. Są te głupie żarty, które były też poprzednio. Nie ma to Pełczyńskiej...
Rzeszek, prawna kategoria mobbingowanie. To jest kodeks karny.
Nie, to jest też... Dobrze, to nie wiem, jak to powiedzieć, żeby...
Sekuje,
tak, czy tak...
Gnębi.
Gnębi, że ją tu zgnębi to publicznie. I te co jakiś czas się takie żarty wyłaniają. Mi się to bardzo nie podoba, bo poza pomijając, że tak nie powinno być, to nie podoba mi się też to, że rozsądne rzeczy, które Ministerstwo Rozwoju próbuje robić, są też przez to, że Tusk nienawidzi Pełczyńskiej, są po prostu uwalane. Tak jak ta strategia średniookresowa.
Że tylko dlatego, że to Pełczyńska.
Tak, że głównie dlatego, że to Pełczyńska. No, tak.
No bo rozumiem, że Donald Tusk też nie chce dać jej się teraz zbudować na tych projektach czy jej pomysłach.
Ale sobie wiesz...
Bo obawia się tego, że pójdzie za chwilę swoją drogą.
Na złość ma może sobie uszy.
Ale jak była cała wielka afera z KPO i wszyscy się śmiali, to ona jednak wyszła do mediów z otwartą przyłbicą i próbowała to tłumaczyć, tak? Nie zapadła się pod ziemię. Znaczy, nawet jeżeli nie wszystkie jej wypowiedzi były najmądrzejsze na świecie wtedy, to przynajmniej nie zapadła się pod ziemię i próbowała wziąć odpowiedzialność za to.
To my teraz żegnamy się już powoli z widzami Telewizji Zero. Zostajemy cały czas oczywiście w Kanale Zero. Za chwilę otworzymy nasze linie telefoniczne. Na ekranach państwa smartfonów, komputerów i telewizorów pokaże się numer telefonu, pod który będzie można dzwonić, zadawać tam pytania, dzielić się swoimi opiniami. Zostajemy w składzie Arleta Bojkę, Igor Zalewski, Grzegorz Sroczyński i ja, Jacek Prusinowski. I jesteśmy cały czas w Kanale Zero. Oczywiście Polska 2050, jeżeli chodzi o te relacje w koalicji, waszym zdaniem perspektywa tego roku? Jeżeli coś ma się wydarzyć, to w tym roku, tuż po wakacjach, kiedy jest ten czas? No bo oczywiście konkretne wydarzenia, ten pretekst też jest ważny, ale czas w takim kampanijnym, PR-owym absolutnie znaczeniu też jest bardzo istotny. Kiedy to może być dobry moment, Igor?
Nie wiem, jestem politykiem, natomiast...
Ale tyle kampanii obserwowałeś przecież w twoim wieku.
Znaczy ja myślę, o panie...
Referendum trzy razy tak.
Wybory do Dumy Rosyjskiej po rewolucji 1905 roku. Wydaje mi się, że tutaj najistotniejsza jest sprawa, tak, za którą można polec. Znaczy to ona musi być rzeczywiście istotna, ważna, nośna. I tutaj trzeba... postawić tę kropkę, no odciąć przeszłość grubą kreską, powiedzieć, że no nie, na to się godzić nie możemy, to jest zły pomysł. Tym bardziej, no, że tak jak Grzesiek zauważył, Połczyńska na Łęcz ma argumenty, bo ona jest tym takim jądrem zdrowego rozsądku w tym rządzie. Tylko, że zdrowy rozsądek jest mało powabny, mało seksowny. Ty powiedziałeś, że no właśnie coś nie pasuje wyborcom Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Połczyńska na Łęcz nie ma wyborców, więc rzeczywiście może tym sensowniej proponować pewne rzeczy, ale musi znaleźć kogoś, do kogo może się odwołać, gdzie, bo ona musi znaleźć tych wyborców i musi znaleźć na to pomysł. Bez tego to jakakolwiek akcja nie będzie miała sensu. No a jeżeli chodzi o timing, to takie brzydkie określenie, no to musi być przynajmniej te parę miesięcy przed wyborami, ale nie za długo też, bo jeżeli ma się zbudować na czymś głośnym, ważnym, to też nie może...
Żeby ta emocja się nie wypaliła. Tak?
Żeby ta emocja się nie wypaliła.
Mamy pierwszego widza. O, przepraszam, Igor, że tak...
Nie, to ja milczę. Widzowie są ważniejsi. Witaj, widzu.
Tak czułem, że to już kropka w tym momencie. Była pan Michał z województwa śląskiego do nas. Dzwoni. Witamy serdecznie, panie Michale.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem za pierwszym razem, już niejednokrotnie próbowałem. Bardzo lubię Wasz program, uważam, że Kanał Zero robi bardzo dobrą robotę dla debaty publicznej w Polsce, także w początku taką laudację chciałbym dla Państwa wygłosić.
Dziękujemy.
I tak, pierwsza kwestia dotycząca Polski 2050. Uważam, że nie będzie żadnego wyjścia pani Pełczyńskiej, jeśli będzie to jej ją. Ona
ją wyjdą.
Jako pani... która nie posiada mandatu poselskiego, a dlatego, ponieważ ci posłowie, którzy zostali w tej partii, oni wiedzą, że ich jakąś jedną z nieliczych nadziei na pozostanie w parlamencie jest start Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że nie starczy im na to odwagi i większość jest niezagrożona. Natomiast chciałem jeszcze kilka o tych rozliczeniach, ponieważ też no wiem o tym, że bardzo wielu ludzi, którzy zwłaszcza w czasach poprzedniej władzy, nie wiem, czy pozyskiwali różne dotacje i tak dalej, to są nękani przez bardzo różne kontrole. Cały aparat państwa, wiem, że też znam takie osoby, które mają z błahych powodów bardzo duże problemy i też często się o tym nie mówi. Wyciąga się kilka przykładów osób, które autentycznie kradły, a osoby uczciwe, które gdzieś działają od lat, jakiś byle pretekst się szuka i się takie osoby nęka, więc taki problem występuje i też może to jest jakaś inspiracja dla niektórych redaktorów, żeby się tym zainteresować, ale też powiem, ostatnio moja taka refleksja odnośnie przyszłorocznych wyborów. Myślę, że Donald Tusk przede wszystkim, jego największe zaufanie polega na wierze w arytmetykę. To, że jedna silna lista Platformy Obywatelskiej, doklejenie do tego lewicy, może jakiejś tam trzeciej drogi, ewentualnie pojedynczych posłów z Nowej Nadziei da mu tą większość. I myślę, że przez najbliższe półtora roku właśnie czeka nas taki dryf. Żadnych strategii rozwojowych, wielkich programów, dalej rozliczenia, rzucanie może jakichś takich łakomych kąsków dla poszczególnych grup wyborczych. No i niestety nie jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłą kadencję, bo niezależnie, która opcja zwycięży, no to te większości będą zakładnikami tych swoich najradykalniejszych, najbardziej radykalnych wewnętrznych koalicjantów. Tak, jeśli PiS będzie się musiał z Braunem dogadywać, Platforma z inną grupą radykałów, więc no, taki niestety pesymistyczny obraz widzę. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy bardzo Panie Michale za ten obraz, który Pan zarysował. Ja Państwa jeszcze raz poproszę o łapki w górę. To jest dobry moment, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to bardzo będziemy zobowiązani, bo to pomaga naszej transmisji być bardziej widoczną na YouTubie. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne wybory, to ja o tyle się z panem Michałem zgodzę, że z perspektywy Donalda Tuska faktycznie sytuacja wygląda dzisiaj dobrze albo nawet bardzo dobrze, bo sondaże na poziomie 33-5% wzmocnione w wyborach, taki wynik wzmocniony PSL-em czy Lewicą, no to jest już, to są okolice 40 punktów procentowych i przy systemie Donta niemal pewna połowa mandatów w Sejmie. Ewentualnie, jak mówił pan Michał, faktycznie jakieś pojedyncze mandaty Nowej Nadziei.
Lewicę na takiej liście absolutnie nie wierzę, bo Lewica ma alternatywę, tak? To znaczy ci wyborcy Lewicy, którzy poważnie traktują lewicowość na koalicję z liberałami, czy
to mają partię razem, tak?
Tak, no to mają razem i mogą sobie na nich zagłosować. I dlatego Lewica na listy Koalicji Obywatelskiej na pewno nie wejdzie. Pozostałe formacje są tam jak najbardziej mile widziane pewnie przez Donalda Tuska i mogą się tam znaleźć, chociaż jeszcze raz podkreślę, że wierzę Agnieszce Burzyńskiej, że PSL się na to nie zdecyduje.
To teraz pan Wiktor, województwo łódzkie. Witamy serdecznie, panie Wiktorze.
Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Bardzo dobrze.
Ja chciałbym jeszcze na chwilkę powrócić do wyborów w Krakowie i chciałbym się tylko upewnić, czy pani startująca z list koalicji PSL-u jest obecnie osobą senatorską?
Tak, jest osobą senatorską, można tego określenia użyć od roku zaledwie, więc będą potrzebne, jeżeli by została prezydentem Krakowa, to jeszcze raz wybory uzupełniające do Senatu, co trochę jest niepoważne. Drugi raz państwo musiałoby ponosić ten niemały koszt przecież, więc to jest myślę, że spory argument przeciwko tej kandydaturze.
Kolejny raz i w związku z tym szybkie też pytanie, jaką frekwencję ewentualnie przewidujecie państwo na nadchodzące wybory w Krakowie i jeśli mogę, to pozdrawiam mieszkańców Bełchatowa, super miasto, super prezydent. Dzięki.
A, prezydent pan z Konfederacji przecież, prezydent Bełchatowa.
Prezydent z Konfederacji, Patryk Marian, zgadza się.
Tak, jedyny prezydent z Konfederacji faktycznie, więc ale pozdrawiamy Bełchatów, pana prezydenta,
miłego
jeżeli nas ogląda,
weekendu,
kibiców GKS-u, ale Bełchatów.
Czy pan mówił, jest pan jeszcze? Przepraszam, słyszy nas pan jeszcze?
Nie,
bo byłem bardzo,
już,
bo bardzo byłem
Wiktor.
Ciekaw, czy pan
myślę,
Wiktor...
Myślę, że pan nas słyszy, tylko ty już nie słyszysz pana, Wiktora. Wiktora.
Czy pan Wiktor określenia osoba senatorską używał ironicznie czy aha, okej. Okay.
Brzmiało ironicznie. Dla mnie też brzmiało ironicznie.
Myślałem, że się przyjęło po prostu.
Ale swoją drogą to wracając do naszych tematów, to mnie uśmiechnęłam się, jak sobie czytałam o tym, że Jarosław Kaczyński powiedział, że uważa panią prokurator za osobę właśnie użył tego osoba za osobę nielegalną. Ach, gdzieś tutaj miałam otwarte.
Nie, no bo to się
znaczy ironia przestała być ironiczna.
Tak, ironia przestała być tak. Osoba nielegalna to była, ale zgodził się na przesłuchanie, dlatego że tam to ma być dalsze, ale użył określenia osoba nielegalna.
Osoba dziennikarska, Rata Bojka i frekwencja w Krakowie.
A ja bym się nie zdziwiła, gdyby była mniejsza niż w tym referendum. Że ludzie odwołali Miszalskiego, ale i tutaj było takie, mobilizacja społeczna była duża, a potem będą znowu zawiedzeni tym, że niekoniecznie mają tam kandydata, w którego wierzą w 100%, bo nie ma tam takiego, nie wiem, trybuna ludowego, w którego pół Krakowa by wierzyło.
Łukasz Gibała ciągle się nie określił. W lipcu ma to zrobić.
Ja myślę, że wyższa będzie jednak frekwencja. Tak, dlatego że do referendum jednak nie poszli w ogóle, czy prawie w ogóle zwolennicy prezydenta. No tutaj będą mieli jednak swojego kandydata, więc przynajmniej na oko dwa razy wyższa powinna...
To skrajne mamy opinię.
Znaczy no, nie wiem, czy dwa razy wyższa, ale powinna być no, wyższa.
Tylko tutaj, Igor, po tej z kolei drugiej stronie nie ma takiej mobilizacji jak przy referendum, bo nie ma wymogu frekwencji.
Okej.
Ci, którzy chcieli odwołania, to tłumnie szli, tak, bo wiedzieli, że bez ich głosu to się może...
Słuchajcie, no ale wiemy, że wyborom towarzyszą emocje. No te emocje jeszcze się pojawią. Na razie kandydaci są anonimowi, mniej znani, z niczym się nie kojarzą, ale oni się zaczną kojarzyć podczas tej kampanii. Poza tym jeszcze nie wszyscy odkryli karty. No jeżeli Łukasz Gibała wystartuje, no to on się postara, żeby podwyższyć frekwencję i temperaturę. I ta temperatura się zwiększy, pojawi się emocja i w związku z tym pojawią się ludzie przy urnach. Tak to widzę.
Jeżeli tak będzie, jeżeli ta temperatura by została na tym poziomie, który jest teraz, to mam wrażenie, że mogłaby być niższa niż w referendum.
A za telefon chwycił pan Jacek z Jasła. Witamy panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I słuchamy pana pytania albo opinii.
Chciałbym tylko zacząć od tego, że jestem wielkim fanatykiem pana Igora Zaleckiego i uwielbiam jego poczucie humoru.
Dziękuję bardzo i współczuję.
I mam pytanie, które sobie zapisałem, ono jest troszkę dłuższe, pozwolę sobie przeczytać. W pierwszej fazie programu padło, że Roman Giertych jest nowym Januszem Palikotem. Pan Igor dodał, że Giertych może skończyć dużo gorzej. I chciałbym, aby pan Igor trochę wyjaśnił, o co mu chodziło i chciałbym, aby państwo również pozwolili ponieść się wyobraźni i przewidzieć, co mogłoby się stać dzisiejszym rządem lub konkretnymi przedstawicielami tego rządu w przypadku, gdyby wybory wygrała prawica bardziej lub mniej zjednoczona. Interesuje mnie to dlatego, ponieważ być może rządzący, którzy prowadzą w tej chwili swoją politykę, prowadzą ją w taki sposób zdecydowany, bardzo kontrowersyjny, być może dlatego, że oni również przewidzieli tą przyszłość i wiedzą, co może się jakby z nimi stać w przyszłości. Chciałbym wiedzieć, aby państwo wybrali top trzech polityków obecnych rządzących, którzy mogą stracić najbardziej na zmianie obecnego rządu.
Panie Jacku, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i oczywiście pana ulubieńcowi głos oddaję Igorowi. Tego musisz humorem teraz błysnąć.
Nie, no ja w sprawie Romana Giertycha się wypowiem, bo to ja rzuciłem taką myśl, której właśnie nie chciałem rozwijać, ale zostałem zmuszony, żeby ją rozwinąć. Znaczy, to jest tak, bez wątpienia, tak jak tutaj z Grześkiem się często zgadzamy, no sensem współczesnej polityki tej polaryzacyjnej jest rewanż na tych drugich. No i zazwyczaj to jest tak, że z kadencji na kadencję ta poprzeczka jest coraz wyżej wznoszona. Teraz ofiar tego rewanżyzmu za bardzo nie ma, bo albo tych afer nie było, no albo i taka jest narracja polityków Platformy Obywatelskiej, no mało skutecznie się to robi. Można robić to lepiej, jeszcze większe siły zaangażować. No i politycy PiS z kolei się odgrażają, że jak oni przyjdą do władzy, to będą wsadzać. Ja bym to odradzał bardzo politykom PiS-u, bo to jest droga donikąd, najzwyczajniej w świecie. To nie rozwiązuje żadnych polskich problemów. Natomiast zrobiłbym tu mały wyjątek dla Romana Giertycha. Dlatego, że no, wiele wskazuje na to, że no cóż, jego sprawa została umorzona tak nie do końca w sposób należyty, tak to określmy delikatnie. I warto...
Tu nie chodzi o sprawowanie rządów przez obecną władzę, tylko chodzi o Polnord i biznesy po prostu.
Tak, o biznes Romana Giertycha i po prostu jeżeli zmieni się obsada prokuratury, to jednak myślę, że ta prokuratura przyjrzy się temu. Grzegorz, jeszcze sekundę. Dlatego, że Roman Giertych jest postacią symboliczną dla polskiej polityki w takim wymiarze bardzo negatywnym. To znaczy, ja nie ukrywam, że cieszyłbym się, gdyby on zniknął z tej...
Ale co się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości z Giertychem? Był we Włoszech.
No, tak, ja mówię o pewnym scenariuszu idealnym, tak? Natomiast jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to jest wyjątek dla Romana Giertycha i nie szedłbym w rozliczenia, w rewanżyzm, bo to naprawdę do niczego nie prowadzi.
To ja pozwolę sobie teraz sobie głos przyznać i krótko powiem na to pytanie o rozliczenia, że prezes Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości chyba pod koniec ubiegłego roku pierwszy raz albo na początku tego może mówił o jakichś specjalnych, nadzwyczajnych rozwiązaniach służących do rozliczeń, że obecny wymiar sprawiedliwości, te sądy to już miałoby nie wystarczyć. W kwietniu niedawno była też taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. No, tam jest w Prawie i Sprawiedliwości pomysł czegoś na kształt takiej komisji, która miała odkręcać reprywatyzację w Warszawie. Można by jej było. No zresztą to też mieliśmy potem przykłady tych antyrosyjskich komisji, jednej, drugiej, którym można ustawowo nadać różne uprawnienia i w tym wypadku no, też gdzieś tam w Prawie i Sprawiedliwości kiełkuje taki pomysł, żeby te rozliczenia właśnie dzięki jakimś specjalnym komisjom pchnąć mocno do przodu, żeby no tak, niekoniecznie wtedy sądową drogą. No, no co wtedy, oczywiście nie wtedy jest moim zdaniem, też uprzedzę, tylko dobrym rozwiązaniem.
Wtedy robimy Norymbergę dla koalicji.
No
wtedy,
tak.
I tak, i wtedy się tu spotkamy, ja będę wtedy bronił Giertycha, ponieważ niestety logika tych kretyńskich rozliczeń i tego wzajemnego my was wsadzimy, a nie my was, i specjalna komisja, co Kaczyński zapowiada, polega, że absolutnie nikogo, łącznie z Giertychem, no, jakkolwiek byś oceniał jego działalność, nie można uczciwie przeczołgać przez taką komisję, której przewodniczącą będzie pani Krystyna Pawłowicz albo ktoś równie, wiesz, z równie dużym potencjałem.
Bagażem emocjonalnym.
Tak, to znaczy PiS już raz spróbował zrobić przecież komisję na Tuska. Czyli komisję do spraw wpływów rosyjskich. Mhm. I tam w ogóle był jakiś, znaczy moim zdaniem to Kaczyński zgłosił ten pomysł wyłącznie,
ale
żeby
wycofał się szybko potem, jeżeli chodzi o...
Tak, ale, ale scenę polityczną podgrzał.
Ta komisja, prawda?
Tak, tak, że tam Tusk miał...
Wybito jej szybko.
Tak, że ma nie być premierem, jak tam się ta komisja wypowie.
Pełnienie funkcji publicznych tam było jakoś tak.
Tak, no więc jeżeli takie skandale chodzą Kaczyńskiemu po głowie jednej i drugiej stronie, bo Żurkowi też różne pomysły chodzą po głowie, totalnie kuriozalne, no to te wszystkie rzeczy są nic nie warte.
A
to znaczy,
trzy
no,
twoje, Grzesiek? Bo pan
to,
mówił to o tych trzy,
to powinien siedzieć w pierdlu,
ja w sumie
tak?
Nie, powiedział,
nie
o, to,
ja,
o to chodzi?
Nie, ja bym ja uważam, że nikt nie powinien siedzieć w więzieniu. To znaczy uważam, że logika, że Polska będzie lepszym państwem, kiedy się uda przełamać tę logikę wsadzania się i kiedy stawka gry będzie nieco niższa. To znaczy, kiedy stawką gry nie będzie dla Giertycha, nie będzie to, że on będzie musiał wyjechać do Włoch, a stawką gry dla Ziobry nie będzie to, że on będzie musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych, tylko że będzie po prostu trochę spokojniej. Bo wtedy być może zajmą się strategią krótkookresową czy średniookresową dla Polski. Może się wtedy zajmą demografią, może się wtedy zajmą wszystkimi rzeczami, które leżą i kwiczą, ponieważ Giertych nawala się
przy czym
Kaczyńskim od
wieży. Z Grześkiem mówimy dosyć zgodnie i jesteśmy większością, znaczy przynajmniej. Natomiast to się nijak nie przełoży na rzeczywistość. Znaczy nasz głos jest wołaniem na puszczy.
Nie, absolutnie.
Jeżeli prawica dojdzie do władzy, będą próby rozliczeń.
To jeżeli zaraz uszaleci, oddaję głos, ale moje top 3, jeżeli chodzi o osoby, które najłatwiej będzie rozliczyć, to uważam, że Bartłomiej Sienkiewicz jako minister kultury i przejęcie TVP, bo wtedy chociażby narażenie spółek Skarbu Państwa na straty tym wyłączeniem sygnału, to jest oczywiste i łatwo będzie, wydaje mi się, to odpowiedzialność
plus
wyciągnąć.
Naprawdę podstawa prawna.
I Adam Bodnar i prokuratura. Tak, podstawa prawna i Adam Bodnar i prokuratura krajowa, tam wymiana na podstawie opinii prawnych prokuratora krajowego, to znaczy to nie są oczywiście jakieś, nie wiem, lata więzienia, nie o to mi chodzi, tylko no, to są sytuacje, w których wydaje się, że sąd będzie mógł uznać, że prawo zostało.
Na szczęście sędziowie są w Polsce
złamane.
Rozsądni, tych nagrzanych jest jakaś grupa, ale jak już jest proces odwoławczy, to już sędzia nie jest nagrzany i nic z tego nie wychodzi.
Dobrze, ale też nie popadajmy w drugą skrajność. Znaczy, jeżeli ktoś łamał prawo, jest właśnie to ewidentne, to...
No, w przypadku TVP chociażby, to moim zdaniem jest ewidentne.
Chodzi mi o nieurządzanie takich pokazowych procesów, właśnie trybunałów. Nie chodzi mi o to, żeby... Chodzi mi o to, żeby cały aparat państwa nie koncentrował się na rozliczeniach. Dlatego, że to powinno
być... Przede wszystkim, żeby przestały powstawać te durne komisje sejmowe, tak? Które niczego do sprawy nie wnoszą i tylko też płacimy na nie wszyscy, czy jakaś komisja...
Moim zdaniem,
komisje są mniejszym problemem. Znaczy, większym problemem jest to, o czym mówił poprzedni słuchacz, tak? Znaczy, że kontrole wszędzie, byle tylko kogoś złapać.
Tak, nawet ale jeszcze. Kulnik, który grabiec wysłał.
Ja jestem tutaj o tyle rozdarta, że z jednej strony jakby absolutnie uważam, że gdyby ta stawka była niższa, gdyby oni teraz nie musieli tam uciekać, chować się przed sobą, to by zrobiło wszystkim ostudzenie temperatury, schłodzenie byłoby wskazane, ale z drugiej strony no jak ktoś łamie prawo, to niech za to odpowie.
Dobrze,
tak?
Ale wiesz, no ale tamci też łamali prawo i wiesz, no Fundusz Sprawiedliwości to nie jest wydumana afera, no to znaczy wiesz, no.
Ale czy ja mówię, że tylko ja mówię o każdym polityku, że każdy polityk powinien mieć też świadomość, że jeżeli łamie prawo i to jeszcze w dodatku często w bardzo ostentacyjny sposób, to że poniesie odpowiedzialność przed sądem.
To jest oczywiste, natomiast chodzi o pewne
działania
polityczne. Ja zawsze w takiej sytuacji podaję przykład prezydenta Warszawy, który był przed Pawłem, znaczy po Pawle Piskorskim.
Kozak.
Wojciecha Kozaka. To jest facet, który był 2 lata prezydentem, a potem miał dziesiątki spraw prokuratorskich. Dziesiątki i sądowych. I większość tych spraw prokuratorskich została umorzona. On wygrał wszystkie sprawy sądowe, natomiast jest wrakiem człowieka w tej chwili, tak? Bo przez wiele lat musiał z tym walczyć. Wszystkie te kwestie były po prostu polityczną zasadzką na niego i był to człowiek Platformy Obywatelskiej.
No to może
tak?
Zresztą, nie wiem, Romualda Szeremietiewa na przykład.
No po prostu, tak.
Politycznie został zniszczony, tak? A potem też
politycy przez wymiar sprawiedliwości jednak naprawdę mogą niszczyć ludzi. I o to mi przede wszystkim chodzi.
Dlatego tak?
Wymiar sprawiedliwości działał sobie, natomiast nie to, żeby on był sterowany ręcznie przez polityków, którzy chcą się zemścić na drugiej opcji.
Tylko no, wszystkie reformy wymiaru sprawiedliwości.
Stan, ale do ideału powinniśmy rządzić. Dążyć.
Tylko, że wszystkie reformy wymiaru sprawiedliwości, wszystkie zmiany w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzane w ostatnich latach absolutnie nie powodują, że my dążymy do ideału, tylko wręcz w drugą stronę, tak?
No ciekawe, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to myślę, że coś innego niż reset konstytucyjny, o którym niektórzy przebąkują, to nie jest w stanie po prostu tej sytuacji.
Bo żadna reforma chyba nie zmniejszyła kolejek do
od zera zacząć.
Może wyoutsourcować. Są dwie opcje. Można wyoutsourcować, na przykład niech Hindusi po prostu podejmują decyzję. Inna
albo sztuczna inteligencja.
Albo sztuczna inteligencja, tak jak w Chinach. Tak, sztuczna inteligencja
w sądach mocno?
Tak, jest używana w sądach. I ona
strony no, w takich sprawach faktycznie, jeżeli ma jakąś konkretną bazę,
przynajmniej nie jest
prawo i sprawdza to
nie
myślę,
jest
że
nagrzana.
Może to lepiej przeanalizować niż nie jeden sędzia. No, pan Andrzej z Mazowsza do nas dzwoni. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Z której części Mazowsza?
Spod Warszawy.
No to bardzo nam miło, panie Andrzeju, że pan zadzwonił i słuchamy.
Tak, no, wcześniej miałem inne pytanie. W sumie jeszcze słyszę się gdzieś tam w tle, ale trudno. Ale zacznę od tego wymiaru sprawiedliwości, dlatego że tam się podłączyłem do państwa i usłyszałem wypowiedzi o resecie konstytucyjnym i tak dalej. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jakiekolwiek rozliczania polityków między sobą jest na tyle skomplikowane, że ci najważniejsi i tak to robią przez innych. Tak jak to w mieście w Warszawie podczas reprywatyzacji robiło się przez pełnomocników dyrektorów biur miejskich, a nie przez samych dyrektorów, bo dyrektorów nie było, po co się powoływało pełnomocników. Więc rozliczanie tych najważniejszych polityków i tak będzie bardzo ciężkie, bo nic im się nie udowodni. A sam reset konstytucyjny miałby tylko i wyłącznie wtedy sens, gdyby takie ciało jak KRS było bardziej demokratyczne, czyli było wybierane przez jakieś, nie wiem, samorządy na poziomie powiatowym albo jakieś zgromadzenie gmin, wójtów i burmistrzów gmin, bo byłoby to najmniej wtedy politycznym ciałem, jakie by się udało zgromadzić. Aczkolwiek niestety gmin jest strasznie dużo w Polsce. A pytanie takie i komentarz miałem wcześniej odnośnie przyszłorocznych wyborów, dlatego że nie wierzę w to, żeby pan Donald Tusk uważał, że będzie w stanie sam wygrać kolejną kadencję i jednak będzie próbował stworzyć coś na miarę Polski 2050, bo ludzie nie zagłosują na koalicję w takiej ilości, żeby byli samodzielnie w stanie rządzić.
Czyli rozumiem, że pańskim zdaniem będzie chciał premier Tusk no, tak gdzieś bunt kanalizować, bunt czy zniechęcenie, zmęczenie jego rządami, żeby miało ujście do jakiejś formacji politycznej, nad którą ostatecznie to on będzie mniejszą czy większą kontrolę mógł sprawować, tak?
No ale to nawet wynika z ostatnich 20 lat wyborów. No łatwiej jest zostać prezydentem na drugą kadencję niż utrzymać większość rządzącą na następną kadencję. Nawet PiS to było w 2019 roku, miał mniejszy wynik niż w 2015. A umówmy się, że ostatni wynik Platformy Obywatelskiej nie był taki, żeby dać jej samodzielnie większość. A też obecne rządy no, mają mało sukcesów.
Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za telefon, za ostatni telefon już w tym programie, w programie Zero Dyskusji, w to piękne piątkowe popołudnie. Czy ktoś z was jeszcze chce się odnieść do głosu pana Andrzeja na koniec?
Ja mogę, że ja tylko powiem tak, znaczy krótko, że no niby tak, ale jest jeszcze druga część tego równania, czyli PiS i prawica i tam przecież się dużo dzieje. PiS się kłóci, dzieli i tak dalej, więc jakby zawsze jest tak, że ta strona druga może być silna słabością swoich przeciwników. No, nie wygląda to po stronie pisowskiej w tej chwili jako jakiś wzór ogarnięcia, rozsądku i strategicznego planu, więc szanse wyborcze w tej chwili są naprawdę pół na pół. Moim zdaniem. Dokładnie pół na pół. Znaczy nie wiadomo, kto wygra.
A to był Grzegorz Stroczyński, Arleta Bojke, Igor Zalewski.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Wam wszystkim dziękujemy państwu za uwagę. Zachęcamy do komentowania tego programu, do pisania, czego w nim jest może za dużo, czego jest za mało, na co państwo zwróciliby uwagę z tymi komentarzami. Jak najbardziej, ja przynajmniej będę się zapoznawał i postaram się je uwzględniać, chociaż wszystkich oczywiście uwzględnić się nie da. A teraz już dobrego popołudnia państwu życzymy, albo miłego wieczoru, bo pewnie o innych porach dnia też będą państwo ten program oglądać. Do zobaczenia.